Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże. Pragnę bardzo serdecznie Państwa powitać w audycji Koloseum. Ewa Tylus i Dariusz Konkol jest przy konsolecie. Witamy serdecznie i mamy już w studiu gościa. Paweł Rakowski, dziennikarz i podróżnik, jest w studiu.
Dzień dobry.
I będzie mowa o Strefie Gazy.
Strefa Gazy, która przez Boga zapomniana, można powiedzieć.
Drodzy Państwo, drugi dzień z rzędu izraelskie lotnictwo bombardowało cele w Strefie Gazy, a bojownicy w tej palestyńskiej enklawie wystrzelili rakiety w stronę Izraela. Ataki te były odpowiedzią na poniedziałkowy ostrzał ze Strefy Gazy izraelskiej wsi Mishmeret. Wskutek tego rannych zostało 7 osób. I izraelskie wojsko oskarża o atak Hamas i według izraelskich mediów większe siły wojskowe zostały wysłane za granicę państwa żydowskiego z tą palestyńską enklawą. Czy rozpoczyna się tam jakaś szczególna wojna?
To znaczy, należy popatrzeć na to, że Strefa Gazy wyrasta na pewnego rodzaju wrzut polityczny dla Izraela, albowiem staje się miejscem odwetowym za izraelskie działania na terytorium Syrii, jak i też Iranu. Tutaj akurat właśnie przez Gazę będą toczone, nazwijmy to, pojedynki. Znaczy, mówiąc kolokwialnie, wy nas bombardujecie w Syrii, no to my was z Gazy ostrzelamy. To w ten sposób wygląda. Mianowicie Iran przejął Strefę Gazy, to już jest konsekwencją, no już w sumie pod ponad 10 lat nowego kierownictwa, które jest ściśle powiązane z Iranem. Wcześniejsze kierownictwo, które zostało jeszcze czasu Ariela Sharona zlikwidowane, między innymi szejk Ahmed Yassin. No, nazwijmy to, trzymali Iran z dystansu. No i teraz pozostaje taka sytuacja, znaczy tak, no sprawa wygląda w ten sposób. Rakiety będą leciały i na to Izrael nie może zrobić nic, jak i też na pewno nie szykuje się regularna wojna, jaka była, nie wiem, płynna w 2008, czy później szereg innych operacji w 2012 czy 2014 roku. Szczególnie przed izraelskimi wyborami, w związku z tym, że Izrael wszystko chce załatwić, nazwijmy to, z powietrza. Nie chce wprowadzić swojej armii do gęsto zaludnionego obszaru. Przypominam, to jest 22 kilometry długości, 14 metrów w szerokości. Mieszka tam prawie 2 miliony ludzi, z czego 60% nie ma 16 lat. Więc to jest obszar nędzy i rozpaczy, tak właściwie bez pomocy międzynarodowej. Ten obszar nie ma racji istnienia, nie ma racji bytu. No nie ma pracy, nie ma, no, po prostu jest to zamknięte największe więzienie świata. To tak to się określa, no nie tylko w jakimś publicystyce, ale to jest po prostu, to są fakty, nazwijmy to, realne.
A jak wielu mieszka tam chrześcijan?
To znaczy tak, no jeżeli mówimy o Gazie, to należy się cofnąć do czasów biblijnych, tak? To znaczy to właśnie w mieście Gaza, które było miastem Filistynów, tak? Czyli Greków, którzy zajęli wybrzeże Morza Śródziemnego w obszarze to właśnie tam doszło do słynnego, znaczy pierwszego zamachu samobójczego, taki jest. Mianowicie Samson uwięziony, sponiewierany, zdradzony przez Dalilę, jak Pismo Święte mówi, Księga Sędziów, został przywiązany do dwóch kolumn w świątyni pogańskiej i aż włosy mu odrosły, siła wróciła i tam pogrzebał swoich oprawców. No właśnie w mieście Gaza, które jest miastem starożytnym. Później jeszcze pamiętajmy o tym, że pod miastem Gaza jest miasto, które się nazywa Han Yunis, wedle tradycji już może bardziej chyba żydowskiej, to właśnie tam został połknięty przez wieloryba prorok Jonasz. Prorok Jonasz tak właściwie przypłynął do miejscowości Dzija, to jest miasto w Libanie, znajdujące się pomiędzy Tyrem i Sydonem. Tam został wypluty po trzech dniach. No i generalnie Gaza było ważnym miastem chrześcijańskim w sumie, tak jak wszystko na tych obszarach od edyktu Mediolańskiego, czyli od 313 roku naszej ery, gdzie Konstanty zalegalizował chrześcijaństwo. Tym samym sposobem właśnie jako całe wybrzeże Morza Śródziemnego po tamtej stronie szybko stało się chrześcijańskie. I taki stan rzeczy miał miejsce do... No, w VII wieku pojawili się Arabowie, czyli podbój muzułmański, ale pamiętajmy o tym, że większość chrześcijańska na tych obszarach była do XII-XIII wieku, tak? To znaczy dominacja muzułmanów nastąpiła w wyniku w dużej mierze nienawracania się chrześcijan na islam, ponieważ to raczej... z wielu względów było raczej niepraktykowane, tylko po prostu z przyczyn demograficznych. To znaczy, no pamiętajmy o tym, że islam dopuszcza 4 żony i w dawnych czasach to było praktykowane. Dzisiaj to już nie jest praktykowane, bo to są zbyt wysokie koszta w sumie. Oczywiście pomijając Arabię Saudyjską czy Emiraty. I dlatego tak właściwie... ta społeczność chrześcijańska ilościowo się kurczyła, tak? Takim niezwykle istotnym elementem historycznym to było, znaczy kluczowym w sumie dla naszej opowieści, to jest 48-49 rok, kiedy to 1948-49, kiedy to w wyniku wojny, pierwszej wojny izraelsko-arabskiej, Gaza, miasto i okolica, właśnie taka nazwijmy to enklawa, wtedy właśnie powstała Strefa Gazy, ten teren nie został zajęty przez armię izraelską. Ten teren został, nazwijmy to, administrowany przez Egipt. No i tam znaleźli się uchodźcy, głównie z Jaffy, głównie z Aszkelonu i innych obszarów tego, co dzisiaj się znajduje w Izraelu. Oczywiście z tą falą uchodźców znaleźli się też chrześcijanie. Oczywiście chrześcijanie troszeczkę inaczej funkcjonowali, to znaczy chrześcijanie, którzy się znaleźli w Gazie, dość licznie emigrowali do Ameryki Południowej. To jest kierunek, który już no, w sumie od czasów tureckich był dość mocno wykorzystywany przez chrześcijan bliskowschodnich, z dzisiejszego Syrii, Libanu, w Palestynę. No ale mamy tam nieprzerwanie działający kościół od 1700 lat, czyli właśnie w mieście Gaza i okolicy. Jest to społeczność chrześcijańska różnych obrzędków, tak? To znaczy zarówno melechicki, jak i też syriacki, prawosławny, no, cały wachlarz wyznań, którym właśnie ta ziemia obfituje, obrządków, chyba maronitów chyba tylko nie ma, znaczy na pewno była kiedyś parafia łacińska, no ale w związku z tym, że akurat Strefa Gazy powstała jako takie, nazwijmy to, dziwne terytorium, to znaczy z jednej strony Egipt do tego nie chciał, się nie przyznał i nazwijmy to, nie dał nigdy obywatelstwa tym mieszkańcom. Z drugiej strony Izrael, jak to zajął w 67 roku, to też nie miał nic do zaoferowania poza szeregiem różnych pacyfikacji, różnych działań wywrotowo-terrorystycznych. To już zależy, jak to na to sobie obejrzy. No i w sumie już od lat 80. XX wieku nastąpiła dość mocna islamizacja tego obszaru. Tak? Pamiętajmy o tym, że społeczności bliskowschodnie obecne zostały tak jakby zreislamizowane, to już na naszych oczach w sumie. Gaza w związku z tym, że zawsze było takim obszarem nędzy i beznadziei, z którym nie wiadomo było co zrobić, no bardzo, bardzo, bardzo prosto się zradykalizowała. Tak? Tutaj akurat nie było kontaktów zagranicznych, nie było kontaktów, nie można było nigdzie wyjechać, tak? Tak więc chrześcijanie, akurat właśnie chrześcijanie tutaj właśnie ze Strefy Gazy, no poprzez kościół mieli różnego rodzaju kontakty, ale jak to w życiu najczęściej bywa, kto miał szansę wyjechać, już tam nie wracał. No bo nie ma po co, tak? I niezwykle istotnym takim przerywnikiem czasowym było 93 rok, czyli podpisanie porozumień tak zwanych z Oslo, albo Gaza Jerycho, to znaczy wtedy została utworzona autonomia palestyńska i na terytorium około 70% Strefy Gazy zostało przekazane ta autonomia palestyńska, armia izraelska się stamtąd wycofała, no i palestyńscy chrześcijanie, tak, no nie wolno mówić Arabowie chrześcijanie, to jest troszeczkę skrót myślowy, który często pojawia się w mediach, ale on nie jest poprawny, no stali się częścią tej tej autonomii i funkcjonowali, ale oczywiście społeczność non-stop topniała, tak? Znaczy ten okres, nazwijmy tego prosperity od 93 do 2000 roku, no nie przybliżył zbytnio społeczności chrześcijańskiej, która wtedy liczyła około 3000 osób, do jakiegoś dobrobytu. Znaczy, tak jak wszyscy chrześcijanie, tak jak większość społeczności chrześcijańskiej na Bliskim Wschodzie, właśnie chrześcijanie stanowili pewnego rodzaju elitę, nazwijmy to umysłową, tak, czyli prawnicy, lekarze, nauczyciele, ale z jednej strony ten islam, z drugiej strony izraelska okupacja, no nie tworzyło warunków do życia. I wszystko się załamało jeszcze bardziej po 2007 roku, czyli kiedy to Hamas przejął władzę w 2006 roku, kiedy to były wybory, ostatnie wybory na terytoriach palestyńskich. Od tamtej pory nie ma żadnych wyborów, a w 2007 roku de facto Hamas wygnał OWP, czyli działaczy Yasera Arafata, nazwijmy to świecką partię, tak, wygnał ze Strefy Gazy i od tamtej pory Gaza jest całkowicie administrowana, kontrolowana i rządzona, jak i też agitowana przez Hamas, który, no teraz jest właśnie ciekawa sprawa. Z jednej strony Hamas utrzymuje, że prowadzą politykę tolerancji religijnej, że patrz, no popatrzcie tutaj, przecież to palestyńscy chrześcijanie, to też są tutaj Palestyńczykami, tak, które też cierpią to samo. To jest fakt. No, nie ma żadnych ulg dla chrześcijan palestyńskich. Znaczy co rok w sumie, jak są jakieś święta, to znaczy Boże Narodzenie i Wielkanoc, pojawia się kwestia, czy jacyś chrześcijanie będą mogli jechać z Gazy do Betlejem czy do Jerozolimy, tak? To jako się co rok powtarza się i to jest pewnego rodzaju bliskowschodni targ, tak? Czyli, ale z drugiej strony chrześcijanie z Gazy boją się już teraz, znaczy już od kilku lat w sumie, wjeżdżać na święta z tego względu, żeby musieli mieć kontakt z Izraelczykami, znaczy przede wszystkim z izraelską służbą bezpieczeństwa, która wykorzystuje wszystko, tak? Po prostu wszelkie informacje, a konfident generalnie w Palestynie kończy szybko i bardzo boleśnie i to ukrywa hańbą całą swoją rodzinę liczną i to zostaje już na wieki, ta reputacja. Tak więc tutaj akurat jest ten jeden motyw kolejny, że z tych tysiąca już chrześcijan, które jeszcze były jeszcze w statystykach to mniej więcej w 2014 roku jeszcze było około ponad 1000 chrześcijan, teraz już mówi się zaledwie 300, tak? Ale nawet możemy to przyjąć, że wyjechali młodzi. No bo jednak z reguły jest tak, że ludzie starsi, no już zostają na swoim miejscu, tak? A ludzie młodzi wyjeżdżają, czyli parafie, która jest jedna parafia w mieście Gaza tuż przy ratuszu, no to już to jest po prostu na wyginięciu, tak? Czyli że Strefa Gazy staje się niejako miejscem bez chrześcijan, tak? Bez chrześcijan. Jak mówiłem na samym początku, ta historia tego miejsca jest związana z działalnością Pana Boga, działalnością proroków, działalnością sędziów, działalność kościoła od samego początku, no staje się już staje się takim miejscem, gdzie no, ci ludzie już no, niestety no, nie można się temu dziwić, tak? No, jest sytuacja taka, jaka jest, że każdy chce ratować swoje życie, swoich dzieci, swoich żon, więc no, trzeba tutaj uciec gdzieś, tak? Głównym kierunkiem znowu jest Ameryka Południowa.
A kto i w jaki sposób administruje tym terytorium, a kto strzeże jego granic?
Znaczy sprawa wygląda w ten sposób, że Izrael strzeże swoich granic przestrzeni powietrznej, przestrzeni morskiej. No oczywiście jest granica z Egiptem bardzo mocno zaryglowana i strzeżona. No i nie ma dostępu tam generalnie, nie można wyjechać do Egiptu, bo gdyby jeszcze Palestyńczycy mogli jeździć do Egiptu, to by było jeszcze pół biedy, tak, no jednak jak gdzieś tam. I dlatego cały ten handel, nazwijmy to, dzieje się tunelami. W to i we w to właśnie wędrują artykuły pierwszej potrzeby, plus artykuły zakazane przez islam, no bo jednak tutaj Hamas wprowadził pewne niedogodności. No i też oczywiście paliwo, rakiety i innego rodzaju zbrojenie. Hamas jest odpowiedzialny za ten obszar, tylko że oczywiście Hamas jest teraz stoi, jak każda rewolucyjna partia stoi w pewnego rodzaju rozkroku, w pewnego rodzaju. Mianowicie z jednej strony jest to partia, no właśnie, rewolucja, tutaj wiadomo, to jest, doszło takim banałami do władzy, agitacją rewolucyjną, ale teraz ponosi odpowiedzialność za tą władzę, a z drugiej strony wyjawia się jej opozycja. Opozycja jeszcze bardziej radykalniejsza i jeszcze bardziej kontrolowana przez możnych innych sponsorów. Znaczy to około się właśnie pojawia kwestia irańskich wpływów, które co prawda Hamas przyjmuje, ale jest wewnętrzny opór z tym, jak i też, no też była mowa o kalifacie swojego czasu, o ISIS, które oczywiście, no pamiętajmy, znaczy to jest taka różnica, że ISIS nigdy nie opowiadał się za Palestyną i był wrogi, nazwijmy to, idei islamskiej Palestyny niezależnej od kalifatu, więc no to oczywiście ISIS. No i czyli ma też wewnętrzną opozycję jeszcze większych radykałów, z którymi musi oczywiście tutaj toczyć bój o duszę, jak i też o władzę. Nie ma jasnej i klarownej deklaracji, czy Hamas kontroluje w całości to, czy ktoś strzela na Izrael, czy też nie strzela, ponieważ pamiętajmy o tym, że takie eskalacje są zawsze pewnego rodzaju polityczną grą, która jest kalkulowana, tak? I tak jak mówiłem na samym początku, najprawdopodobniej to właśnie Iran dość mocno działa na to, żeby Gaza stała się pewnego rodzaju, wbrew im interesom, tak? No bo nikt nie chce być bombardowany. Wbrew ich interesom staje się pewnego rodzaju akcją odwetową za Syrię. No tak, no i generalnie życie w Gazie wygląda nędznie i to jest obszar naprawdę zapomniany przez Pana Boga najprawdopodobniej, że bez pomocy międzynarodowej oni nie mają racji bytu, tak? 80% mieszkańców to są uchodźcy, czyli nawet jeżeli kiedykolwiek by powstało państwo palestyńskie w granicach 67 roku, tak jak nawołuje chociażby Arabia Saudyjska, czy tak jak to miało niby powstać w trakcie negocjacji pierwszych w Oslo, jeszcze z czasów prezydenta Billa Clintona, to ci ludzie i tak oni nie mają prawa wrócić tam, gdzie ich te gaje oliwne, mityczne, gaje cytrusowe, prawda, były. No, teraz tam już stoją izraelskie miasta, izraelskie fabryki i dalej jest problem. Znaczy właśnie coś, co jeden z największych punktów, który rozbija możliwość kompromisu pomiędzy Palestyną a Izraelem, nazwijmy to mocno eufemistycznie, jest kwestia uchodźców. Izrael się nie zgadza na to, żeby oni wrócili gdziekolwiek, no bo to jest zachwianie struktury demograficznej, a z 800 tysięcy ludzi, którzy uciekli w 1948-1949 roku, zrobiła się diaspora mająca 17 milionów ludzi, więc to jest nie do ogarnięcia.
To teraz izraelskie wojsko dokonało ataku na cele Hamasu właśnie. Zniszczone zostało między innymi główne biuro tej organizacji.
Tak, tutaj Ismail Haniya, czyli były premier, jak i obecny herszt Hamasu, przytomnie gdzieś się schował. Znaczy, armia izraelska stosuje, znaczy Hamas jest idealnym miejscem dla ćwiczenia żołnierzy. To jest idealne. To oni to zawsze, to kiedyś to był Liban, tylko że akurat w Libanie okazali się zbyt mocni przeciwnicy, to teraz została Gaza pewnego rodzaju poligonem, gdzie można testować te wszystkie nowinki techniczne, jak i też rakiety, systemy antyrakietowe i tak dalej, i tak dalej. To jest idealny poligon. Znaczy, no właśnie, zawsze się mówi o tym, że w wyniku bombardowań ginie dużo osób. Znaczy, zawsze po stronie palestyńskiej, tak, no bo te rakiety palestyńskie to są mocno symboliczne, chociaż ostatnio już to są irańskie, więc już ta symbolika staje się realna, nazwijmy to realnym jakimś zagrożeniem. Niemniej chodzi o to, że ten teren jest niezwykle... Tam są wszędzie ludzie. Są wszędzie ludzie i wszędzie są przede wszystkim dzieci. Tam, jak w każdym islamskim kraju, to właśnie tak można poznać obszar chrześcijański od muzułmańskiego, że w obszarach muzułmańskich wszędzie są dzieci. Wszędzie. No i właśnie dlatego każda bomba, która spada, nawet najbardziej precyzyjnie wycelowana i tak ponosi za sobą liczne ofiary śmiertelne, no wśród dzieci.
Drodzy Państwo, a teraz zmieniamy temat po rozmowie z Pawłem Rakowskim, dziennikarzem i podróżnikiem. Ksiądz Roman Sikoń, salezjanin, którego już znamy z naszych audycji, otrzymał nagrodę specjalną jury głównego konkursu o nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w kategorii publikacje o tematyce historycznej. Salezjański ksiądz i dziennikarz został uhonorowany za reportaż pod tytułem Dzieci Andersa. Powrót do Afryki o polskich sybirakach, którzy w trakcie II wojny światowej dotarli do Ugandy. I tam w zupełnie innym klimacie osiedlili się w miejscowości Kodża nad jeziorem Wiktorii. Premiera tego reportażu odbyła się w czerwcu ubiegłego roku w telewizji Trwam. W ubiegłym roku też ksiądz otrzymał inną nagrodę za film. To coś oczywiście znaczy, ale nie o tym dzisiaj będzie. Będziemy mówić o Ugandzie, a dokładnie o miejscowości Kodża, tam gdzie jest polski cmentarz i dalej już po muzyce. I będziemy łączyć się z naszym przyjacielem, księdzem Romanem Sikoniem.
Biały Krzyż, piosenka Czerwony Gitar, napisana w 1968 roku. Autorem słów jest Janusz Kondratowicz, muzyki natomiast Krzysztof Klęczon. Także proszę Państwa, posłuchajmy tego utworu.
Ja jeszcze powiem, że ten utwór został właśnie wykorzystany do filmu. Koloseum, drodzy Państwo, a teraz będzie jednak felieton księdza doktora Andrzeja Pasia, a później będziemy próbować się jeszcze łączyć z naszym gościem.
15 marca 2019 roku zostanie zapamiętane jako Dzień Terroryzmu wobec Islamu. Do tragedii doszło w Nowej Zelandii, w Christchurch. Napastnik ranił śmiertelnie ponad 50 osób. Jak wynika z przekazu lokalnych mediów, świadkowie pierwszego ataku mówili, że na teren meczetu wszedł mężczyzna ubrany w wojskowy mundur. Miał przy sobie automatyczną broń. Wybierał kolejne przypadkowe ofiary, do których strzelał w środku świątyni. Cały świat poddał się dziwnym emocjom i stawia pytanie, czy to religia jest przyczyną dramatu terroryzmu we współczesnych czasach? W najliczniejszym, zaludnionym kraju afrykańskim, Nigerii, radykalni muzułmanie z plemienia Fulani zabili 120 chrześcijan i spalili 140 domów w ciągu 3 tygodni, jak donosi Christian Post. Podczas gdy media są oburzone spektakularnym morderstwem w Christchurch, kto pyta o los prześladowanych od lat chrześcijańskich Nigeryjczyków? Jak donosi Fox News, chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą na świecie, drugi rok z rzędu. Około 90 tysięcy z nich zginęło za swoje przekonania religijne w ubiegłym roku. Aż 600 milionów chrześcijan nie mogło praktykować swojej wiary w 2016 roku. Katarzyna Ibrahim mieszka w obozie dla uchodźców prowadzonym przez katolicką diecezję Maiduguri w stanie Borno. Kobieta opisuje morderstwo swojego męża i porwanie dzieci przez Boko Haram. Kiedy po raz pierwszy Boko Haram zjawiło się w naszej wiosce, jedliśmy kolację i usłyszeliśmy strzały. Uciekliśmy w góry. Mieliśmy szczęście. Przez 2 dni, kiedy tam byliśmy, to strach przed śmiercią utrzymywał nas przy życiu. Wróciliśmy do spalonych domów i kościołów, co doprowadziło do kryzysu między chrześcijanami i muzułmanami, który został zażegnany jedynie przez interwencję wojskową. Niecały tydzień później Boko Haram uderzyło ponownie. Przyszli do mojej rodziny z misją śmierci. Miliony złych myśli przeszły mi przez głowę, ale żadna z nich nie odwróciła mojej uwagi od zapewnienia bezpieczeństwa moim dzieciom, Danielowi i Salome. Gdy tylko wtargnęli do środka, zaczęli mnie bić. Kiedy dotarłam resztką sił do miejsca, gdzie ukrywały się moje dzieci, zobaczyłam napastników. Wyglądali triumfalnie, jakby bawili się całą sytuacją. Moje dzieci miały wtedy tylko po kilka lat. Ich drobne ciała przypominały lalki, które bezradnie czekają w kącie dziecięcego pokoju. Poczułam, jak kolana uginają się pode mną, a oczy napełniają się łzami i beznadzieją. Bałam się. Co może się z nimi stać, szczególnie mojej córce? Wtedy jeden z żołnierzy Boko Haram brutalnie zaciągnął mnie do innego pomieszczenia, bym była świadkiem śmierci mojego męża. Bezlitośnie i zarazem bardzo powoli mordowali go, za każdym razem upewniając się, czy wszystko widzę. Nie mogę zapomnieć uczucia strachu w jego oczach. Nie chcę pamiętać. Nienawidzę pamiętać. Potem gdzieś zabrali moje dzieci, a ja zostałam przewieziona do Yola, stolicy stanu, na 6 miesięcy, bez dzieci i męża. Około maja 2014 roku usłyszałam, że żołnierze odbili gwoza. Wtedy postanowiłam odnaleźć swoje dzieci, udając się w podróż. Za każdym razem, gdy mijałam oddziały Boko Haram, czułam ogromny strach i dlatego szukałam bezpieczniejszych ścieżek. W końcu zostałam schwytana, kiedy dotarłam do Ngoshe. W głębi serca poczułam ulgę, ponieważ w pewnym sensie czułam się bliżej moich dzieci. Moja teściowa była pierwszą osobą, którą widziałam. Za nią pojawiły się moje dzieci. Nie sądzę, abym potrafiła opisać radość, którą czułam. Tylko Bóg zna głębię mojej wielkiej wdzięczności. Doświadczyłam Jego silnej obecności, Jego działania. Byłam szczęśliwa, że moja teściowa nie pyta mnie o swojego syna. Nie wiem, jak miałabym opowiedzieć jej to, co się stało. Moje dzieci w niewoli zostały zislamizowane. Daniel został Musą, a Salom stała się Jaganą. Po 3 dniach planowania moja próba ucieczki nie powiodła się. Dzieci zostały mi zabrane, a ja zostałam przewieziona do innego obozu. Przez 2 tygodnie byłam związana i torturowana do nieprzytomności. Przy życiu utrzymywała mnie jedynie moja wiara. Codziennie modliłam się w swoim języku. Okazało się, że strażnik mówił tym samym językiem, co ja. Był z mojego plemienia. Ostatecznie ów strażnik pomógł mi i zostałam uwolniona po 3 miesiącach. Po powrocie z obozu byłam prawie całkowicie niesprawna. Opiekowała się mną teściowa, a kościół pomógł mi w leczeniu. Proboszcz katedry w Majduguri zabrał mnie do prywatnego szpitala, gdzie przez 6 miesięcy poddawana byłam fizjoterapii. Po 3 latach, 2 marca 2017 roku, ponownie spotkałam się z moimi dziećmi. Po starciu z Boko Haram w Ngoshe uratowali ich żołnierze. Teraz, gdy jestem z powrotem ze swoimi dziećmi i teściową, moja radość nie zna granic. Jednakże obraz śmierci mojego męża będzie mnie stale, zawsze prześladować. W 2017 roku przedstawiciele pomocy Kościołowi w potrzebie odwiedzili diecezję Majduguri, aby spotkać się z Katarzyną oraz wieloma innymi wdowami i sierotami, ofiarami okrucieństw Boko Haram. Stowarzyszenie wspiera duszpasterstwo Kościoła w Nigerii w projektach o łącznej wartości ponad $1,5 miliona w 2017 roku. Obejmują one wsparcie dla ofiar dżihadu, a także odbudowę katedry i mniejszego seminarium duchownego w tej diecezji, budynków zniszczonych przez terrorystów. Tak jak w człowieku walczą dwie siły, dobro i zło, tak również dzieje się we wspólnocie, która sieje albo dobro, albo zło. A religia z pewnością o tym nie przesądza. Żeby być dobrym chrześcijaninem, niegdyś mawiał święty Augustyn, muszę być dobrym człowiekiem, podobnie w islamie. Człowiek to zastępca Boga na ziemi, czyli halifa, ale dodajmy, dobry człowiek. Ksiądz Andrzej Paś, pomoc Kościołowi w potrzebie.
Ksiądz Andrzej nawiązywał do wydarzenia w najliczniejszym zaludnionym kraju afrykańskim, Nigerii. Radykalni muzułmanie z plemiona Fulani zabili 120 chrześcijan i spalili 140 domów w ciągu 3 tygodni, jak donosi Christian Post.
Teraz posłuchamy takiego zespołu, który się nazywa Contra Mundum. Wspaniały utwór napisany do słów Tadeusza Gajcy, pseudonim Karol Topornicki. Gajcy był obok Krzysztofa Baczyńskiego wspaniałym poetą tamtych czasów, chyba jednym z najwybitniejszych. Zginął 16 dnia Powstania Warszawskiego jako żołnierz Armii Krajowej pod gruzami powstańczej Reduty w wieku 21 lat. Posłuchajmy.
Koloseum, drodzy Państwo, w Warszawie zerwał się wielki wiatr. W Warszawie można nasłuchać na falach 87,8, a w Krakowie na 95,2. My jesteśmy w Warszawie w studiu, a w Krakowie jest ksiądz Roman Sikoń, salezjanin. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
I ksiądz Roman pojechał z grupą Polaków, którzy kiedyś zostali przewiezieni do Ugandy przez armię generała Andersa i tam przebywali przez pewien czas w takim nowym dla siebie klimacie, po tym jak byli na początku zesłani na Syberię. Z tej Syberii trafili właśnie przez inne kraje i też chyba przez Liban. Armia generała Andersa zawiozła ich do Ugandy i wrócili po to, żeby zobaczyć Afrykę, w której żyli. Mówili, że tęsknili za Afryką, chcieli powrócić i zobaczyć chociażby cmentarz, na którym wielu Polaków też zmarło po prostu. Jak to było?
No, z tego opisu wyglądałoby to na taką miłą wycieczkę, przygodę. Teraz mamy dużo naszych rodaków, którzy podróżują dookoła świata. Ta podróż jednak nie była wycieczką, ani nie była przygodą, tylko po prostu zostali w środku nocy wyrwani ze swoich domów przez tą chorobę, która wtedy i nawet i dzisiaj toczy Europę, świat, przez tą czerwoną zarazę, czyli tam konkretnie przez armię sowiecką. No i zabrani, jak inni nasi rodacy, zabrani w najdalsze zakątki wtedy Związku Radzieckiego, dzisiaj to jest Rosja. No, byli w okowach tych wszystkich wydarzeń historycznych, jakie wtedy miały miejsce. Druga wojna światowa, wiemy. I tam trafili nie tylko mężczyźni, ale i kobiety, i dzieci. Później na szczęście dla naszych rodaków, na nieszczęście dla Związku Radzieckiego, do niedawna przyjaciel, też wywodzący się z tego samego źródła, czyli z marksizmu, czyli narodowy socjalizm, Niemcy, zaatakowali. I wtedy nadarzyła się okazja, ponieważ Stalin trochę się przestraszył, więc wypuścił z więzienia też cudem jeszcze żyjącego generała Władysława Andersa i rzeczywiście pozwolił, no sam chciał, bo wtedy po prostu bał się, więc pozwolił na stworzenie polskiej armii w Związku Radzieckim. Na początku też nie chciał zgodzić się, żeby wypuszczono z łagrów kobiety i dzieci, no ale dzięki właśnie staraniom generała Władysława Andersa to się udało. I rzeczywiście z całego Związku Radzieckiego nasi rodacy udali się do miejsc, gdzie powstawała armia w Uzbekistanie dzisiejszym. Tam co prawda już osiągnęli ten stan wolności, że już rzeczywiście nie byli w łagrze, ale nadal sytuacja była trudna. Była trudna sytuacja też z aprowizacją tego wojska. A potem doszło do tego, że Niemcy ogłosili odnalezienie zbiorowych grobów w Katyniu. No i doszło do kryzysu w tych stosunkach między polskim rządem w Londynie i Stalinem, potem do zerwania tych stosunków dyplomatycznych. Stalin zgodził się na to, żeby ta armia wyszła ze Związku Radzieckiego i wtedy generał Anders wyprowadził armię. Znowu nie chcieli się zgodzić, żeby kobiety i dzieci towarzyszyły tej armii. Tu trzeba powiedzieć, że jeszcze będąc w Związku Radzieckim, w mundurach już tej armii zmarło 7 tysięcy mężczyzn. Nie wiem ile kobiet i dzieci, ale po prostu umierali wycieńczeni już będąc w armii. Potem wyszli do Iranu. Stalin prawdopodobnie nawet nie chciał, żeby ta armia była w Iranie. I potem przez Iran już tutaj doszło do rozdzielenia. Kobiety i dzieci ruszyli przez Iran, przez Indie do Afryki i tam w Afryce powstał obóz między innymi w Kodża. O tym obozie i o tej historii mówi mój film.
I na tym właśnie filmie, na tych obrazach widać, jak ludzie cieszą się i wspominają bardzo mile swoje dzieciństwo w Afryce. No i chciałabym, żeby ksiądz opowiedział o tym cmentarzu, który został odnowiony. Taki ładny cmentarz z białych krzyży. Blisko setka Polaków tam spoczywa. Były też ekshumacje.
Tak. To jest jedyny Więc jedyna taka pamiątka widoczna, która pozostała po tym obozie Kodża, było tam, mieszkało tam wtedy około 3000 naszych rodaków, właśnie głównie kobiety i dzieci, a w tym samym czasie ich ojcowie właśnie w drugim korpusie walczyli we Włoszech, zdobywali Monte Cassino, znamy tą historię, a tutaj ich rodziny i dzieci czekały niejednokrotnie, żeby zobaczyć ojca i tutaj żyli. Rzeczywiście dla nich to miejsce, jak wspominają, to był raj na ziemi, tak wspominają, bo to były czasy dzieciństwa. Poznali już wcześniej tą nieludzką ziemię, Związek Radziecki, a tutaj rzeczywiście byli wolni, rzeczywiście mieli to dzieciństwo wymarzone, bo i spotkanie z afrykańską przyrodą. To obóz ten znajdował się nad jeziorem Wiktoria, więc też można było podziwiać i krokodyle, i inne zwierzęta. Szybko też nasi rodacy nawiązali takie przyjacielskie kontakty z miejscową ludnością. A cmentarz, no niestety został cmentarz, ponieważ ci ludzie bardzo często schorowani, wyniszczeni. Do tego też doszły jeszcze choroby tropikalne. No tam 96 jeszcze naszych rodaków, braci i sióstr tam zmarło i tam znaleźli swoje miejsce. Przez dziesięciolecia nikt nie dbał o ten cmentarz, dopiero misjonarze, salezjanie, którzy tam pracowali w Ugandzie, też dzięki pomocy później młodzieży i pana profesora Chudzio z Uniwersytetu Pedagogicznego, on który wspólnie z młodzieżą też organizował właśnie odbudowę tego cmentarza i oczywiście też wspierali to wszystko Sybiracy, którzy też organizowali fundusze na tą odbudowę. No ten cmentarz możemy dzisiaj podziwiać, jest to piękne miejsce nad jeziorem Wiktorii, możemy odwiedzić, możemy tam modlić się i rzeczywiście myśli o tych czasach. Jest to piękne miejsce też dlatego, że nadal ono jest na takim odludziu i możemy tam rzeczywiście spędzić taki czas z Panem Bogiem. Ja tego doświadczyłem, bo kilka wieczorów tam spędziłem, kiedy obserwowałem zachody słońca nad jeziorem Wiktorii. No i rzeczywiście były to takie piękne chwile sam na sam z Panem Bogiem, ale też z tymi naszymi rodakami, którzy tam odeszli do Pana.
Film pokazuje, że Polacy są miło wspominani przez tamtejszą społeczność. Nawet młodzież zorganizowała taki pokaz, koncert, można powiedzieć, śpiewali radośnie właśnie na cześć Polaków. I to pokazuje, że Polacy potrafili odnaleźć się w tamtym środowisku i byli kojarzeni bardzo dobrze. Tym bardziej, że wtedy byli też Anglicy, którzy skolonializowali te tereny, no i oni mówili czasami, że Polacy w ogóle nie że biali w ogóle nie chodzą na piechotę, a tu Polacy byli inni, oni chodzili właśnie na piechotę, pracowali tak jak tamtejsi ludzie w polu i się z nimi po prostu zjednoczyli. Bawili się to wszystko, co... I mieli też swój obóz, tak? Trzeba powiedzieć o obozie, który był często też zapraszali do tego obozu Afrykańczyków.
No właśnie, to było takie spotkanie, jeszcze wracając do samego cmentarza. Też trzeba powiedzieć tutaj o salezjańskim wolontariacie misyjnym właśnie z Krakowa, który też pomagał przy porządkowaniu tego cmentarza, nasi wolontariusze. Tak to się wszystko dzięki Bogu poukładało, że rzeczywiście ta pamięć trwa i pamięć miejscowej ludności właśnie o Polakach też trwa. I rzeczywiście było to dla nich takie nowe spotkanie, bo znali wcześniej tylko białych ludzi, właśnie znali angielskich tam panów, którzy dla nich, jak mówił mi tam żyjący mieszkaniec jeszcze Kodży, no dla nich Anglicy byli jak tacy mali bogowie. Tymczasem przyjechali Polacy, którzy zapraszali ich na herbatę, kiedy razem pracowali. Dzieci polskie też bawiły się z dziećmi afrykańskimi. To były niewidziane wcześniej sytuacje. i też zobaczyli pierwszy raz w życiu białych ludzi, którzy fizycznie pracują, bo na początku w obozie była tylko oczywiście żywność, którą dostarczali Anglicy. To trzeba powiedzieć, że też ten obóz no, też istniał dzięki tej pomocy angielskiej. A potem Polacy też sami zaczęli uprawiać małe poletka, grządki, mieli swoje warzywa. Także rzeczywiście no, w porównaniu z tym, co przeszli na Syberii, był to piękny czas. I do dzisiaj miejscowa ludność wspomina rzeczywiście, starsi ludzie przekazują młodszym tą historię, jak właśnie tutaj mieszkali jacyś inni biali ludzie, z którymi wcześniej się nie spotkali. I co jest też charakterystyczne, w centrum obozu, bo obóz był na takiej, powiedzmy, pagórku, na szczycie tego obozu, właśnie na szczycie tego pagórka był kościół, do którego też miejscowa ludność afrykańska przychodziła i wspólnie razem modlili się, uczestniczyli we wszystkich świętach katolickich, byli razem po prostu na tyle, na ile mogli, bo też obóz był kontrolowany przez Anglików i zamknięty też. Nie można było ani swobodnie z niego wychodzić, ani wchodzić, ale na ile to było możliwe, te kontakty między Polakami a ludnością miejscową tam się rozwijały.
Ciekawe jest też to, że ksiądz nakręcił ten film sam i tak własnymi siłami, z pomocą swoich przyjaciół oczywiście niewielką, zrealizował. Proszę się pochwalić.
To było to możliwe dzięki temu, że od lat taką moją dodatkową amboną jest dziennikarstwo, jest reportaż, film dokumentalny. Ja tam pojechałem jako przedstawiciel Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, bo pomagaliśmy też tam Sybirakom, naszym rodakom, bo którzy postanowili też pomóc dzisiaj tej miejscowej ludności. Wybudowano tam ośrodek zdrowia, więc Sybiracy, Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska Ambasada w Nairobi, właśnie młodzież z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wszyscy razem wspólnymi siłami wspieraliśmy budowę ośrodka zdrowia w Kodża. Dzisiaj dla miejscowej ludności jako dar wdzięczności Polaków, dla tej ludności, która dzisiaj tam żyje. No ja zostałem tam wysłany jako przedstawiciel na uroczyste otwarcie tego ośrodka zdrowia, no ale przy okazji myślę, trzeba tutaj zrobić coś, upiec taką drugą pieczę. Nie udało się zrealizować materiał i zrobić później film dzięki Bożej pomocy, pomocy też moich przyjaciół w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym, pomocy Michała Króla, z którym razem też robimy szereg filmów, szereg reportaży. Także taka była wola Boża, żeby udało się to zrobić i to się rzeczywiście nawet nieoczekiwanie spotkało z takim uznaniem nawet i środowiska dziennikarskiego. Wszystkim kolegom dziennikarzom ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dziękuję bardzo za nagrodę też, jaką ten film, nagrodę specjalną za publikację historyczną, jaki ten film otrzymał. Także bardzo się cieszę.
I bardzo serdecznie gratulujemy i zapytam, jakie są plany na przyszłość w związku z Ugandą?
No cały czas realizujemy kolejne reportaże, kolejne filmy dokumentalne. Nie wiem, czy powiedzieliśmy tytuł tego filmu. Tytuł filmu, jeżeli ktoś chciałby sobie go obejrzeć, to jest tytuł Dzieci Andersa, Powrót do Afryki. Taki jest tytuł, możemy w internecie go sobie znaleźć. Ale też w Telewizji Trwam można oglądać ten film. Dziękuję bardzo Telewizji Trwam za emisję Ojcom Redemptorystom. A w tej chwili pracujemy nad szeregiem różnych innych reportaży, filmów dokumentalnych. Jeśli chodzi o Ugandę, no też mamy nadzieję, udało się nam też wygrać konkurs w Polskiej Fundacji Narodowej na realizację takiego filmu, który będzie właśnie pokazywał, co nas łączy, bo to w takiej kategorii, co nas łączy. Wzięliśmy tutaj historię właśnie, że Afrykańczycy miejscowi w Ugandzie, w Kodży, wspominają, że Polacy częstowali ich chlebem bardzo smacznym, którego wcześniej nigdy nie próbowali. I postanowiliśmy właśnie dzięki też pomocy naszych Sybiraków upiec tutaj w Polsce chleb, zawieźć tam do Ugandy, zrealizować taki krótki reportaż, pokazać dzisiaj tą naszą też współpracę, tą serdeczność wzajemną i też wspólnie z młodzieżą afrykańską ze szkoły salezjańskiej w Kampali też pojedziemy, żeby posprzątać cmentarz i będziemy tam częstować się, jeść ten polski chleb przywieziony z Polski na pamiątkę tego naszego wspólnego kiedyś życia Polaków i Afrykańczyków właśnie w tym miejscu i też wspólnego właśnie dobrego takiego współżycia w tej miejscowości na wiosce, gdzieś, która i dzisiaj jest wioską, o której niewiele osób wie, że ona istnieje. Z jakieś 2 godziny od Kampali, ale trzeba też jechać tam drogą kamienistą. Jest to dalej taka wioska odcięta od świata, ale ta łączność nasza wspólna Polski, Ugandy trwa w tym miejscu.
Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu za tę rozmowę i życzymy oczywiście dużo zdrowia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. I to właśnie była rozmowa z księdzem Romanem Sikoniem, autorem tego wspaniałego filmu Dzieci Andersa, Powrót do Afryki. I na koniec jeszcze, drodzy Państwo, dwa zaproszenia. Film Ziemia Maryi. Będzie można go obejrzeć w Poznaniu przy naszym biurze regionalnym o godzinie 17, jutro 27 marca. A w Krakowie z kolei Gość na Polach, czyli Pola Dialogu. Będzie tam takie specjalne marcowe spotkanie na temat deklaracji LGBT+, która została podpisana przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w lutym tego roku. Temat oczywiście żywo komentowany przez wielu publicystów. Gośćmi będzie Magdalena Czarnik, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci, stopseksualizacji.pl, Teresa Król, redaktor podręczników o tematyce wychowania do życia w rodzinie. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego trzeba zapisać się na spotkanie. Deklaracja lgbt.evenea.pl damy znać na stronie internetowej, czyli jutro godzina 19. Pola Dialogu, ulica Stradomska 6 w Krakowie. Też 27 marca. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i do następnego spotkania.
A na koniec posłuchamy utworu Dzikie Serce Maleo Reggae Rockers.